A w Radiu Szczecin zmieniamy temat i będziemy teraz rozmawiać o polityce międzynarodowej i sytuacji w Katalonii, o tym, czy będzie secesja, czy nie będzie. Do poniedziałku mają czas władze Katalonii, aby wyjaśnić hiszpańskiemu rządowi, czy ogłosiły niepodległość. Wezwaniu, które premier Hiszpanii Mariano Rajoy wysłał w środę szefowi katalońskiego rządu, napisano, że jeśli potwierdzi on secesję lub jeśli nie odpowie władzom centralnym, to dostanie kolejne 3 dni do godziny 10 w czwartek 19 października na skorygowanie swego stanowiska. W przeciwnym razie uruchomiony zostanie słynny już artykuł 155 hiszpańskiej konstytucji, który umożliwia zawieszenie autonomii Katalonii, tak sprecyzował Rajoy w parlamencie. Premier Hiszpanii stwierdził, że bardzo ważne jest, aby Puigdemont wyjaśnił pozostałym Hiszpanom, czy we wtorek ogłosił niepodległość, czy też nie. Jakie skutki dla Hiszpanii, ale także dla Europy niesie kryzys polityczny w tym kraju? O tym będziemy rozmawiać już za kilka minut, a teraz o napięciu na linii Madryt-Barcelona. Sławek Orlik.
We wtorek wieczorem premier Katalonii ogłosił w parlamencie w Barcelonie, że przyjmuje mandat obywateli do ogłoszenia niepodległości. Zastrzegł jednak, że decyzja w tej sprawie nie powinna wchodzić w życie od razu. Rząd i ja proponujemy, by parlament wstrzymał się z wdrażaniem deklaracji niepodległości, tak abyśmy w ciągu najbliższych tygodni mogli poświęcić się dialogowi, bez którego nie uda się znaleźć rozwiązania. Jesteśmy przekonani, że obecnie potrzebne jest wyciszenie emocji, ale także szczera wola, by postępować zgodnie z wolą Katalończyków wyrażoną w referendum. Apele do rządu Katalonii płyną z całej Europy. Potrzebny jest dialog, mówi przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.
Siła argumentów jest zawsze lepsza niż argument siły. Różnorodność nie może prowadzić do konfliktu, którego konsekwencje będą złe dla Katalończyków, Hiszpanii i całej Europy. Szukajmy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli.
Siła Europy leży w jej jedności i w utrzymaniu pokoju, mówił z kolei niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel. Natomiast francuska minister do spraw europejskich Nathalie Loiseau zapowiedziała, że Francja nie uzna deklaracji o niepodległości Katalonii.
Jeśli zostanie złożona deklaracja w sprawie niepodległości Katalonii, to nie będzie ona uznana. Pierwszą konsekwencją takiego kroku byłoby automatyczne wykluczenie Katalonii z Unii Europejskiej.
Mniej dyplomatycznie natomiast wypowiada się premier Hiszpanii, który oświadczył, że władze Katalonii wykraczają poza swoje kompetencje. Motywy ich działania są niejasne, a poparcie niewielkie. Mają mandat do kierowania autonomicznym regionem, ale nie mają mandatu do jednostronnego ogłaszania niepodległości czy likwidowania autonomii. Hiszpański rząd zwróci się do władz Katalonii z formalnym pytaniem, czy ogłosiła ona niepodległość, czy nie. To zapytanie poprzedzi ewentualne uruchomienie przez rząd artykułu 155 naszej konstytucji. Da też obywatelom jasność i pewność w tej bardzo ważnej sprawie. Artykuł 155 hiszpańskiej konstytucji pozwala na przyjęcie niezbędnych środków, by zobowiązać region do przymusowego przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy zasadniczej. Może to doprowadzić do zawieszenia autonomii Katalonii.
Te wszystkie wypowiedzi zebrał Sławomir Orlik, a w naszym studiu goście Jaume Cassanier, Katalończyk, od lat mieszkający w Szczecinie, koordynator Katalońskiego Zgromadzenia Narodowego w Polsce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Wojciech Droszcz, kierownik Katedry Gospodarki Światowej Uniwersytetu Szczecińskiego, przewodniczący Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I telefonicznie z nami profesor Paweł Skibiński, historyk, Uniwersytet Warszawski. Mam nadzieję, że dobrze się słyszymy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Teraz mamy jeszcze kilka minut na rozmowę. Wrócimy do tej dyskusji oczywiście po wiadomościach o 21:00, ale na początku chciałabym przede wszystkim pana zapytać, jaka według pana będzie dalsza droga, jakie będą losy Katalonii?
Ja mam nadzieję, że ta niepodległość, która została ogłoszona i zawieszona na dany okres, żeby ułatwić dialog, będzie w końcu wdrażana. I będziemy móc działać jako niepodległym państwem.
To będzie takie krótkie i proste. Czy panowie podzielają opinię pana Cassanier? Profesor Paweł Skibiński.
Wie pani, ja jestem historykiem, trochę mi jest trudno powiedzieć, co będzie. Natomiast zwracam uwagę, że racje w tym sporze są bardzo podzielone. I dotychczasowe doświadczenia pokazują, że to nie jest oczywiste, w jaki sposób aż tak związany historycznie z resztą kraju region może oddzielić się od swej całości, tak, od całości politycznej. Oczywiście pytanie o zakres poparcia dla projektu niepodległościowego jest zasadne, dlatego że tak naprawdę nie udało się tego stwierdzić z różnych powodów. Także ze względu na to, że to referendum nie zostało przeprowadzone w sposób spokojny i pełny. Ale wydaje się, że przede wszystkim jest kwestia, jakby to powiedzieć, takiego konsensu politycznego w Europie. No, na razie przynajmniej takiego konsensu wokół Katalonii nie ma. W związku z tym oczywiście można mówić o dialogu. Ja bardzo sobie życzył, żeby taki dialog rzeczywiście został w Hiszpanii podjęty. Natomiast na razie wygląda to w ten sposób, że dialogu nie ma i winę na to na pewno ponoszą obie strony. A z drugiej strony Europa, no nie bardzo, i Europa, świat nie bardzo zachęca Katalończyków do tak radykalnych rozwiązań.
Mamy tutaj różne głosy też ze strony Unii Europejskiej. Krótko jeszcze przed wiadomościami profesor Wojciech Droszcz.
Ja z kolei jestem ekonomistą i tak jak pan profesor podkreślił jako historyk, są to, można powiedzieć, społeczności, które prawie 540 lat funkcjonują w jednym państwie, w związku z czym zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i gospodarczym są to organizmy w zasadzie powiązane bardzo silnie, a co za tym idzie, wyseparowanie ich to droga bardzo długa i wyboista.
Dlaczego właściwie tak bardzo Katalonii zależy na tej secesji, na tej autonomii? Jak to historycznie wyglądało? Profesor Paweł Skibiński.
No, Katalończycy są oczywiście wspólnotą, która dysponuje własną tradycją historyczną, w znacznej mierze odwołującą się do dawnego Królestwa Aragonii, jeszcze przed zjednoczeniem w ramach jednego państwa hiszpańskiego. Po drugie, nadal przez cały czas ten historyczny od średniowiecza przynajmniej utrzymuje się odrębność językowa z osobną literaturą, z osobną kulturą, tradycją architektoniczną, artystyczną. Natomiast przy okazji oczywiście Katalonia to także przestrzeń specyficzna gospodarczo. Do niedawna można było mówić o wyraźnej różnicy na korzyść Katalonii, jeśli chodzi o stopień rozwoju gospodarczego. To się w ostatnich dziesięcioleciach nieco zmniejszyło. W związku z tym ta przepaść gospodarcza znacznie zmalała. To wszystko sprawia, że rzeczywiście Katalończycy mają prawo mówić o pewnej odrębności od reszty Hiszpanii. No, kłopot polega na tym, że jest to kwestia interpretacyjna. Czy to jest tak, że oni są najbardziej rozwiniętą częścią całości kraju, czy są osobną rzeczywistością, osobną wspólnotą, i o to toczy się, jak rozumiem, dzisiejszy spór.
Czy o to toczy się ten spór, czy o Macasanie?
To jest jeden z powodów, oczywiście. Są powody historyczne i kulturalne, tak jak pan profesor opowiadał bardzo dobrze. Są powody ekonomiczne. Ten wielki kryzys, który dotyczył cała Europa, świadomiał Katalończyków, że nasze podatki, które są płacone do Madrytu, są zainwestowane w niewłaściwym sposobem. My mogliśmy dużo lepiej to, według naszego punktu widzenia, zagospodarować naszych podatków. Trzeci powód to jest właśnie statut autonomicznego, który w 2010 roku został wycinany przez rząd Hiszpanii, używając sąd konstytucyjny jako narzędzia, i to był kompromis, który został wcześniej głosowany przez Katalończyków w referendum i uświadomiło nam, że nawet jeżeli uda się znaleźć kompromis, znaleźć nasz miejsce w Hiszpanii, to rząd w Madrycie zawsze znajduje sposób, żeby to wycinać i żeby unieważnić ten kompromis. I to uświadomiło, że już nie tędy droga. I to wystąpiło coś bardzo ważne, że przestaliśmy marudzić na tym, co nie podoba nam się w Hiszpanii, i zaczynaliśmy się zastanawiać, jak może wyglądać nowe państwo, które możemy tworzyć. Co się stanie, jeżeli mamy własne państwo? Możemy budować nowe państwo. Jak będzie to wyglądać? I te marzenie powodowali znaczny wzrost w ruchu niepodległościowym.
No właśnie, ale to nie jest takie proste, ta secesja. To są też te kwestie, o których pan Wojciech Droszcz mówił jeszcze przed godziną 21, czyli te wszystkie powiązania gospodarcze, powiązania infrastrukturalne. To nie jest takie proste, aby się zupełnie oddzielić od Hiszpanii i zrobić to bezboleśnie i szybko.
Tak, po pierwsze też chciałbym uporządkować pewną dyskusję, bo przyjęto zwyczajowo mówić, przynajmniej w Polsce, że Katalonia jest regionem najbogatszym. No już od kilku lat nie jest.
O czym przed chwilą mówił profesor Paweł Skibiński.
Na 17 regionów autonomicznych zajmuje czwarte miejsce pod względem produktu krajowego brutto per capita, czyli na głowę mieszkańca. Najbogatszym jest wspólnota Madrytu, czyli autonomiczna, czyli można powiedzieć aglomeracja madrycka, później kraj Basków, Nawara i Katalonia, tak?
Jeżeli chodzi o inwestycje państwa w regionie, to jesteśmy na 9. miejscu.
Tak jest. Natomiast rzeczywiście ta, można powiedzieć, federacja, czyli królestwo, które złożone jest z regionów autonomicznych, 17, ono było budowane przez kilka wieków tak, aby stworzyć spójny organizm również gospodarczy. Szczególnie po wstąpieniu Hiszpanii do Unii Europejskiej nastąpił wielki boom inwestycyjny w zakresie budowy autostrad, w zakresie budowy kolei wysokich prędkości, AVE, w zakresie rozwoju systemów telekomunikacyjnych. Co za tym idzie, to bardziej jeszcze zespoiło Katalonię, jak i inne regiony Hiszpanii z centrum, czyli z Kastylią. Dlatego też nagłe wyseparowanie tych systemów infrastrukturalnych, transportowych, no jest wręcz niemożliwe. A nawet największe lotnisko Katalonii, czyli Prat w Barcelonie, w większości należy do rządu federalnego w Madrycie i oni są właścicielem tego lotniska. Tak więc bardzo dużo problemów i to takich i prozaicznych, i takich strategicznych i myślę, że tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy mówić o niepodległości Katalonii, należałoby przystąpić do długich i wytrwałych negocjacji w zakresie podziału gospodarczego, tak jak na przykład zrobiły Czechy i Słowacja, kiedy się rozpadała Czechosłowacja.
Myślę, że jeszcze wrócimy do tych kwestii politycznych, bo one są tutaj istotne, ale pozostańmy przy ekonomii. Jak ta dyskusja właśnie dotycząca ewentualnego podziału secesji wygląda w samej Katalonii w tej chwili?
Właśnie ze strony katalońskiej wymagamy od wiele lat, żeby rząd Hiszpanii przyznał nam kontrol nad infrastrukturami, bo myślimy, że możemy dużo lepiej rządzić. Na przykład w Katalonii są dwie systemy kolejowe dla pasażerów. Jeden jest rządzony przez Madryt, drugi jest rządzony przez, kierowany przez Katalończyków. Ten kierowany przez Katalończyków świetnie działa, od czasu do czasu spóźnienia, nic poważnego. Ten rządzony przez Madryt, ciągle spóźnienia, brak inwestycji. To jest naprawdę czasem koszmar. Dojść do pracy, do Barcelony, używając infrastrukturę kolejową rządzona przez Madryt. Dlatego, że właśnie polityka infrastruktury, które prowadzi Madryt, łączy cała Hiszpanię z centrum. Zamiast prowadzić politykę, która daje narzędzie tych miejsc, gdzie wiadomo, że jest więcej rozwoju ekonomicznego, gospodarcze, więcej przemysłu, jak Katalonia, Walencja, kraju Basku, które są na zewnątrz, tak? Niech budujemy sieć kolejową, która łączy Katalonia, Walencja z Europą. Nie. Musimy najpierw budować szybki pociąg do Madrytu ze wszystkich stron Hiszpanii, a później się zajmować peryferią. I to właśnie jest bardzo dobry przykład, co możemy robić dużo lepiej, jeżeli mamy własne państwo. Możemy rządzić tymi infrastrukturami w sposób, że będą dla ludzi i że będą działać dla firmy, które działają w Katalonii.
To są już takie bardzo szczegółowe też kwestie ustalenia. Myślę, że o tym się w tej chwili i w Hiszpanii, i w Katalonii dyskutuje. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie polityczne, na ile panowie myślą, że istotny może być, albo jak bardzo istotny jest tutaj głos Brukseli, która dość jednoznacznie i tak ostro wypowiada się na temat tego, co w Katalonii, co w Hiszpanii się dzieje. Jeżeli dojdzie rzeczywiście do tej secesji, Katalonia może pozostać poza Unią Europejską.
To nie jest jasne, bo nie ma procedur w traktatów europejskich, żeby ustalili, jak ma to zostać wyprowadzone. My dlatego chcemy rozmawiać, bo chcemy być raczej dalej w Unii. W Katalonii prawo unijne obowiązuje, wszystkie ustawy unijne obowiązują. Katalończycy mamy obywatelstwo hiszpańskie, które nie możemy stracić. Mamy obywatelstwo europejskie, które nie będziemy stracić, bo mamy obywatelstwo hiszpańskie. Będziemy się spowodnie poruszać przez strefę Schengen. I dla nas jest w tej chwili niewyobrażalne, że kraj, który chce zostać niepodległym poprzez głosowania i poprzez dialog, jest oddalony od Unii, bo to jest podstawowy sposób działania w Unii, kompromis i demokracja.
Za chwilę profesor Paweł Skibiński, a teraz jeszcze profesor Wojciech Droszcz.
No, należy pamiętać, że Hiszpania jest piątą gospodarką Unii Europejskiej. Przy założeniu Brexitu, gdzie trzecia gospodarka brytyjska pod względem wielkości ubędzie z Unii Europejskiej, no tak naprawdę Unia Europejska nie może sobie pozwolić na dalszą segmentację tego rynku, w związku z tym no, głos Brukseli jest jednoznaczny. To jest 1 270 miliardów PKB rocznie. Przypomnę, Polska ma porównywalnie 470 miliardów, czyli 1/3 tego. Mimo tego, że Hiszpania od kilku lat jest pogrążona w kryzysie, jest to nadal państwo, które jest bardzo istotne dla gospodarki europejskiej, a jednocześnie zamożność społeczeństwa hiszpańskiego, czyli majątek zgromadzony przez społeczeństwo, nie przez państwo, jest jednym z najwyższych w Europie, bodajże na trzecim miejscu po Niemcach i Francuzach.
Profesor Paweł Skibiński.
To znaczy, ja przepraszam, nawiążę jednak do tej wizji, którą mój rozmówca z Katalonii był łaskaw przedstawić. Ja zwracam uwagę, że od ponad ćwierćwiecza region kataloński prowadzi dość agresywną politykę wewnętrzną, między innymi wyrażającą się w eliminowaniu języka hiszpańskiego z przestrzeni publicznej. I niestety no nie jest to takie proste, że istnieje jakiś konsens wewnętrzny także w Katalonii, jeśli chodzi o kwestie samodzielności politycznej, bo po prostu tej agresywnej polityki by nie było wtedy. To jest jedna rzecz. A druga sprawa to jest kwestia, no proszę nie absolutyzować wyłącznie kwestii gospodarczych, dlatego że no, separacja Katalonii to jest otwarcie problemu ogólnoeuropejskiego, problemu dyskusji nad granicami. I to jest znacznie poważniejszy problem niż problem Kosowa, dlatego że nie dotyczy jednego z głównych krajów europejskich. W związku z tym wydaje mi się, że no nie można bagatelizować w ten sposób, jak pan proponuje, kwestii politycznych związanych z ewentualnym wystąpieniem Katalonii z wspólnoty hiszpańskiej. I zwracam uwagę, że z polskiego punktu widzenia, który myślę, że też ma wielkie dla nas tutaj w naszym kraju znaczenie, no jest to bardzo niebezpieczny precedens. To znaczy jest to bardzo niebezpieczny precedens, ponieważ właściwie oznacza, znaczy może oznaczać w myśl zasady domina, no poruszenie właściwie całości kontynentu europejskiego. Także ja się nie dziwię Brukseli, które opiera się na zasadzie status quo, że no, raczej dość ostro reaguje na perspektywy wydzielenia się Katalonii, a my w Warszawie czy w ogóle w Polsce powinniśmy patrzeć na to z dużą rezerwą.
No tak, ale bardzo często polscy politycy wypowiadają się raczej w takim tonie, że Hiszpania powinna wewnątrz siebie załatwić tę sprawę. Skoro polski rząd apeluje, aby politycy z innych państw nie wtrącali się w problemy Polski, to tak samo Warszawa powinna traktować sprawę Hiszpanii. Tak mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Natomiast Barbara Nowacka mówi, rząd w Madrycie wybrał najgorszą możliwą drogę, czyli siłową. Ryszard Petru dodaje, eskalacja napięcia jest groźna dla Hiszpanii, Katalonii, Unii Europejskiej. Warto zacząć negocjacje jak najszybciej. No, bardzo często pojawiają się takie głosy, że właśnie Hiszpania powinna sama ze sobą ten problem załatwić i my się nie powinniśmy w to wtrącać. Jeszcze profesor Paweł Skibiński.
Tylko proszę zwrócić uwagę, że jest kłopot z uzgodnieniem między Barceloną i Madrytem. podstaw ewentualnego porozumienia i nawet zarówno w scenariuszu secesyjnym, jak i w scenariuszu utrzymania integracji kraju, wielkim problemem jest, od czego właściwie zacząć, bo na razie mamy do czynienia z dialogiem głuchych.
Czy panowie też tak to oceniają, że to jest dialog głuchych? Wojciech Droszcz.
Ja myślę, że też Bruksela wychodzi z założenia, zupełnie obiektywnych przesłanek, że Katalonia, oprócz kraju Basków, ma największą z regionów autonomię w całej Unii Europejskiej. Szkocja takiej autonomii nie posiada, Bawaria takiej autonomii nie posiada, jak posiada Katalonia. W związku z czym nie widać przesłanek, również geopolitycznych, do tego, aby poprzeć niepodległość Katalonii, no i z tym należy się po części zgodzić. Natomiast czy to jest dialog głuchych? Wydaje mi się, że dialogu w ogóle nie ma, w związku z czym nawet trudno mówić o dialogu głuchych, bo jednak głusi próbują się ze sobą jakoś porozumiewać. Póki co kraj jeden, czyli Hiszpania i ta część kraju, która chce się wydzielić, czyli Katalonia, na niepodległe państwo, mówią zupełnie odrębnymi językami i w przenośni dosłownie.
No właśnie, na ile to jest oczywiście w przenośni zupełnie inny język, bo to, że w Katalonii mówimy innym językiem, to doskonale wiemy. Mhm.
To jest jak polski i czeski. Nie, to są różnice, ale jeżeli się chce, da się rozumieć. Jedna bardzo ważna sprawa jest, że jeżeli ktoś mówi, że język hiszpański jest zagrożony w Katalonii, to znaczy, że nigdy nie był w Katalonii i nie zna rzeczywistości w Katalonii. Ponad prawie 100%...
Za chwilę pan profesor Paweł Skibiński.
Prawie 100% mieszkańców Katalonii mówi po hiszpańsku. Ten ułamek, który nie mówi, to są obcokrajowcy. Tylko 80 do 70% Katalończyków mówi po katalońsku i około 80% Katalończyków mają najmniej jeden z rodziców urodzony poza Katalonii, a większość z nich to jest z Hiszpanii. W związku z tym, jeżeli ktoś znajduje w Katalonii jeden Katalończyk, który nie mówi po hiszpańsku, to jest ewenement, to jest niemożliwe. Jest jednak nieporozumienie, że często w Katalonii są wyprowadzone rozmowy dwujęzyczne. Ja sam miałem sąsiad, kto urodził się w Katalonii, ale ojciec był z Murcji. I ja mówiłem po katalońsku, sąsiad mówił po hiszpańsku i się zrozumieliśmy. Jeżeli Hiszpan idzie do Katalonii i mówi po hiszpańsku, bardzo często ludzie odpowiadają po katalońsku, bo to jest normalne u nas. I ktoś, kto nie rozumie tej rzeczywistości, zabiera to jako atak, nie? Że Katalończycy nie chcą mówić po hiszpańsku. I to nie jest nieprawda. To dla nas wielkie bogactwo. Kto chce stracić możliwości rozmawiania po języku, które jest chyba drugim na świecie, jeżeli chodzi o, albo trzecim, jeżeli chodzi o ilości drugim, o ilości rozmówców. To by było głupio z naszej strony. My chcemy trzymać to bogactwo, że mówimy w dwóch językach naraz. I kiedy Katalonia będzie niepodległa, to i dalej będziemy się uczyć ich po hiszpańsku, po katalońsku, mam nadzieję po angielsku, po francusku.
Panie profesorze, co dokładnie pan miał na myśli, mówiąc o tym zagrożeniu języka?
To znaczy, nie to, co sugeruje mój rozmówca. Zwracam uwagę, że mówiłem tutaj o obecności hiszpańskiego w przestrzeni publicznej, to znaczy przede wszystkim w edukacji, w przestrzeni medialnej. I wydaje mi się, że nie wiem, czy mój rozmówca po prostu ma kłopoty czasami z zrozumieniem niuansów języka polskiego, czy to jest kwestia dość specyficznej interpretacji rzeczywistości, którego otacza w Katalonii. No to już ja tego nie wiem.
Nie, na strefie publicznej obie języki są obecne, raczej hiszpański jest bardziej obecny, bo ilości stacji telewizji, które można oglądać po hiszpańsku i po katalońsku, to jest w ogóle nierówna, jest dużo więcej po hiszpańsku, radio też. Ludzi w Barcelonie, jeżeli się spaceruje, większość mówi po hiszpańsku. To w ogóle ten problem nie istnieje. To jest generowany problem przez władze i media w Hiszpanii, które specjalnie generują ten problem, żeby mieć pretekst, żeby później atakować ten język hiszpański. Ale jeżeli ktokolwiek mieszka w Katalonii przez kilka miesięcy, może zauważyć, że problem nie istnieje w ogóle.
Panowie, powoli będziemy kończyć naszą rozmowę, bo tutaj rozmawiamy o tym faktycznym porozumieniu w języku katalońskim i hiszpańskim, ale ja pytałam też o te kwestie przenośni, czyli tego, że nie ma tego porozumienia. porozumienia, nie ma tego dialogu, to o czym mówił pan profesor i Paweł Skibiński i profesor Wojciech Droszcz.
Od wiele lat Katalończycy próbujemy wysyłać do Madrytu propozycje, jak znaleźć nas miejsce w Hiszpanii, bo jest ewidentne, że nie czujemy się komfortowo w obecnej organizacji Hiszpanii. Od wiele lat wysyłamy propozycje, statut, pakt fiskalny, bo to, że Katalonia ma największą autonomię w Europie, też nie jest prawda, ponieważ nie zbieramy własne podatki. Nie wiadomo, ile podatki zbiera do końca Katalonii, a ile inwestuje z powrotem Madryt. Nikt nie liczy to poprawnie. Bo nie jest w interesie Madrytu, żeby te liczby były jasne, bo wtedy by było wiadomo, że dlatego nie chcą nas wpuścić. Jednak i to jest jeden z powodów, dlatego na przykład kraju Waszków nie wystąpi do niepodległości, bo oni kontrolują podatki. Jeszcze do tego, ta autonomia Katalonii jest w tej chwili okrojona przez Madryt. Katalonia ma zablokowane konta. Przez kilka dni szkoły i szpitale nie mogli kupić podstawowe narzędzie. Był minister edukacji w Madrycie, pan Wert, mówił w Sejmie, że jego celem jest hiszpanizacja dzieci w szkołach w Katalonii. I nic się nie stało, nikt nie reagował. I właśnie te sygnały, które pokazują nam, że rząd Hiszpanii zamiast szukać kompromis, stara się atakować i wycinać nasze autonomię, powodowali, że zaczynaliśmy myśleć o tym nowym krajem i zaczynaliśmy działać.
Czy według panów te najbliższe dni, które też otrzymały władze Katalonii, cokolwiek wyjaśnią? Czy nastąpi według panów jakiś przełom w tych najbliższych dniach? Profesor Paweł Skibiński i na zakończenie jeszcze profesor Wojciech Droszcz.
No, nie spodziewam się. Nie spodziewam się żadnego przełomu. Myślę, że kryzys będzie się raczej petryfikował. Zobaczymy. Ja nie bardzo widzę po pierwsze ani woli rozwiązania kryzysu po stronie ani Madrytu, ani po stronie Barcelony, a także nie bardzo widzę polityków, w całej Hiszpanii nie widzę polityków, którzy byliby w stanie wyobrazić sobie pozytywne wyjście z tego impasu.
Profesor Wojciech Droszcz?
Ja tutaj podzielam zdanie pana profesora. Myślę, że nie tylko nastąpi rozwiązanie, ale też myślę, że dla Katalonii nadejdą jeszcze cięższe czasy gospodarcze, bo w ostatnim tygodniu po ogłoszeniu referendum uciekły walory na prawie 80 miliardów euro poprzez przeniesienie spółek głównie do Madrytu. 35 spółek z giełdy papierów wartościowych w Madrycie zostało przeniesionych z obszaru Katalonii głównie do Madrytu, a także do Walencji, Saragosy czy Santiago. Nawet piwo San Miguel katalońskie znalazło swoją nową siedzibę w Maladze.
Ja myślę, że w związku z tym jeszcze do tej dyskusji wrócimy. Dzisiaj dziękuję za rozmowę. Jaume Cassanie, profesor Wojciech Droszcz i profesor Paweł Skibiński byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.